poznamy trochę świata. Teraz zażyjemy w Poranku Wnet przy telefonie. Doktor Bruno Surdel, politolog. Dzień dobry.
Witam Państwa z gorącej Abudży, stolicy Nigerii.
Prosto z Nigerii, z Abudży. Rzeczywiście głos jest taki, jakby płynął do nas z dalekiej Afryki. Chociaż pierwsza informacja, którą musimy omówić, nie jest przyjemną informacją. Co najmniej 30 osób cywilnych zginęło w Nigerii w ataku dżihadystów w pobliżu jednego z miast na północy Nigerii. Wojna z Boko Haram się nie kończy. Kolejne krwawe ofiary nam przynosi niemalże każdy dzień.
Trzeba tutaj zaznaczyć, że szef armii nigeryjskiej wyraźnie powiedział ostatnimi czasy, że Boko Haram i państwo islamskie prowincji zachodnioafrykańskiej zostaną w Nigerii na dłuższe lata. Nie należy oczekiwać, że coś się zmieni pod tym względem, niestety. To, co o czym pan redaktor mówi, to w niedzielę ten odłam państwa islamskiego zaatakował wioskę na trasie z bardzo niebezpiecznego stanu na północnym wschodzie Yobe do drugiego niebezpiecznego stanu Borno, konkretnie do stolicy tego stanu, i ta wioska Auno została zaatakowana i ci terroryści z tego państwa islamskiego napadli na wioskę, spalili, zrabowali oraz podpalili także samochody z ludźmi, którzy chcieli do stolicy stanu Borno dojechać następnego dnia. I o czym, nie wiem, czy się mówi o tym w Polsce, także porwano 3 autobusy z dziećmi i kobietami. Jak mówi policja nigeryjska, bardzo dużo osób, nie wiadomo ile, ale jest to ogromna liczba tychże osób porwanych. Tak to wygląda sytuacja. I co jest tutaj bardzo ważne, to na północnym wschodzie, w tych stanach, jak mówimy, Yobe czy Borno, tak przygranicznych, tak, czyli z Nigrem, z Czadem, z Kamerunem, jest taka sytuacja, że w niektórych wioskach i na niektórych terytoriach rządzi Boko Haram czy też państwo islamskie. I to trudno z tym walczyć. Jak sam prezydent Buhari twierdzi, to nie mogłoby funkcjonować bez wiedzy i wsparcia części lokalnych mieszkańców. Tak, a skąd to poparcie? No, zarówno Boko Haram, jak i państwo islamskie, no w pewien sposób też pomaga miejscowym. A inni twierdzą, że jest to taki syndrom sztokholmski.
To jest jeden element, a drugi element to jest pytanie, kiedy uda się rządowi w Nigerii odzyskać kontrolę nad całym terytorium z państwa, kiedy uda się wyprzeć Boko Haram, kiedy uda się pokonać islamistów. W ogóle są takie możliwości?
To ja powtórzę to, co przed chwilą powiedziałem. Szef armii nigeryjskiej twierdzi, że to się nie uda w najbliższych latach. Mało tego, powiedział, że za jego życia to się nie uda. Tak? Jakie są przyczyny? Przyczyny to jest nędza, brak edukacji oraz taki wirus. Wirus, panie redaktorze, skrajnej ideologii islamistycznej, który przyszedł z Arabii Saudyjskiej. Oczywiście nie można oskarżać tutaj rządu Arabii Saudyjskiej, ale pewnych ulemów, tak? Niemniej jednak ta tradycja wahabicka funkcjonuje już 200 lat. I polega to na, jak oni to twierdzą, czystości wiary, czyli usunięciu wszystkiego, co się nazywa po arabsku bida, czyli innowacja z religii. Oni tworzą swoją własną szkołę islamską, odległą od tych tradycyjnych szkół, na przykład hanafickiej i hanbalickiej. Ale powtarzam, nie jest możliwe uzyskanie kontroli nad całą Nigerią w tej chwili przez państwo nigeryjskie, gdyż nawet pomiędzy stolicą Abudżą, gdzie jestem, a miastem sąsiednim Kaduna, nie wolno jeździć samochodem, bo jest to niebezpieczne. Są tam porwania. Także państwo islamskie jest w największym hubie biznesowym, 20 milionów ludzi w Lagos. Tak to wygląda.
Teraz jest pytanie, na ile sama Abudża jest bezpieczna? Na ile jest tak, że rząd kontroluje stolicę, gdzie da się funkcjonować, wyjść poza teren uniwersytetu, zjeść lunch? To jest w ogóle możliwe? Czy Abudża też żyje codziennie i uniwersytet, gdzie pan wykłada, codziennie żyje w cieniu walki z Boko Haram?
Kampus, na którym ja mieszkam i pracuję, jest olbrzymi, jest bezpieczny. On jest bezpieczny, tak. Natomiast peryferia Abudży są niebezpieczne. Podobnie i nocą, tak po północy, niektóre miejsca, nawet internaty i szkoły bywają atakowane i ludzie są porywani. Nie jest to bezpieczne miasto, chociaż jest najbezpieczniejsze w całej Nigerii. Tak to ujmę.
A z drugiej strony może trzeba byłoby odwrócić pytanie. Może jest tak, że Niger jest w tej chwili tym krajem i tym miejscem na świecie, gdzie trochę w odróżnieniu od Bliskiego Wschodu, mówiąc w dużym uogólnieniu, gdzie islamiści sobie radzą świetnie i się rozwijają. Być może za chwilę nie tylko drogi będą niebezpieczne, nie tylko będą ataki na miasta, ale po prostu Nigeria stanie się państwem kontrolowanym przez organizacje takie jak Boko Haram.
Tak, są dwie rzeczy. Pierwsza sprawa, organizacje międzynarodowe zajmujące się terroryzmem, zarówno think tanki, jak i ONZ twierdzą wyraźnie, że w tej chwili najprawdopodobniej Boko Haram i państwo islamskie, czyli odłam Boko Haram tutaj, które zaprzysięgło wierność już temu upadłemu kalifatowi w Syrii i Iraku, to jest najniebezpieczniejsza organizacja terrorystyczna w tej chwili na świecie. Tak, i osiąga największe sukcesy, bo zarówno ma tysiące, że tak powiem, członków wyznawców, jak i kontroluje pewne terytoria. Owszem, oni próbowali stworzyć kalifat dokładnie wtedy, kiedy kalifat został stworzony w Syrii i Iraku 2014-15. Potem zostali wyparci przez państwo nigeryjskie, przez armię. No to teraz się rozprzestrzenili i są wszędzie. Tak, są wszędzie. Od Lagos po Abudże i wszędzie indziej. Także ujmijmy to tak. Jest to ogromne zagrożenie, natomiast większość mieszkańców Nigerii odnosi się z ogromną niechęcią i wstrętem do tejże organizacji. To też ujmijmy, więc to nie jest tak, że mogą znaleźć miliony wyznawców.
Powiedział dr Bruno Strudel, politolog prosto z Nigerii. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Dziękuję.
A my zanim przejdziemy i wrócimy do spraw polskich, to jeszcze dajmy sobie możliwość, aby poczuć magię walentynek. A, walentynki właśnie, bo my mówimy walentynki 14 lutego, ale jest też ważna kartka z kalendarza, bo to nie tylko bitwa pod Stoczkiem w roku 31, to nie tylko ofiarowanie w obozie króla Zygmunta III wazy pod Smoleńskiem przez patriarchatę Filareta korony wielkoksiążęcej, tak mówmy, dla syna króla, czyli królewicza Władysława, ale to także przekształcenie Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową w roku 1942, no a także wybuch, ten realny wybuch w roku 1919 wojny polsko-bolszewickiej. Więc pamiętajmy w tych walentynkach, że to jest także data bardzo silnie obecna w historii Rzeczypospolitej, no ale mamy nasz konsumpcjonizm, mamy nasz zachodni kapitalizm w Polsce, to niech jeszcze jedna piosenka walentynkowa za gości na antenie Radia Wnet, a zaraz potem wrócimy do spraw krajowych. W studiu Wojciech Zapocki, radny Mazowieckiego Sejmiku Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Zajmiemy się na początek biletami komunikacyjnymi, sam komunikacją miejską. Jeżdżę i w Warszawie, i pod Warszawą, i kolejami mazowieckimi też czasami zdarza mi się popodróżować. Teraz zapłacimy znacznie drożej za bilety, bo pan marszałek Struzik, jak mówi, musi sobie poradzić ze wzrostem cen prądu, który napędza polskie koleje.
Tak, to prawda, będzie wzrost i to 10%, czyli maksymalnie, jakie dopuszcza ustawa. I powiem w ten sposób, no byliśmy zaskoczeni, że aż takie duże podwyżki są szykowane, znacznie wyższe niż u innych przewoźników, chociażby w całej grupie PKP, tam gdzie podwyżki sięgają 8% maksymalnie. No i była taka gorąca dyskusja, debata na ten temat na ostatnim sejmiku, dlaczego aż takie duże podwyżki są planowane. I wytłumaczeniem, argumentem były właśnie podwyżki cen prądu. No ale ja przypomnę, że prąd drożeje dla wszystkich przewoźników tak samo. Więc czemu akurat koleje mazowieckie miałyby ten wskaźnik windować na maksymalnym poziomie? No ale tutaj podały różne argumenty, kiedy ich już tych merytorycznych brakowało, to radni Platformy grzmieli i atakowali, że to przecież ceny prądu są kształtowane między innymi w grupie PKP, przez PKP Energetykę i powinniśmy jakoś interweniować.
Ale
rząd powinien działać.
PKP Energetyka nie jest w grupie
PKP. I zapomnieli radni Platformy, że za ich czasów, za ich rządów ta spółka spółka została sprywatyzowana, czyli spółka, która de facto jest bardzo często monopolistą, który doprowadza prąd do linii kolejowych, do stacji kolejowych, jest w rękach prywatnych i myślę, że gdyby jeszcze dłużej porządzili, to i inne spółki z grupy PKP byłyby sprywatyzowane, więc tutaj wychodzi chociażby w tym przypadku ogromna hipokryzja Platformy.
No ale z drugiej strony może o tyle mają rację, że PKP Energetyka, będąc przez Platformę sprywatyzowana, będąc obecnie prywatnym podmiotem i monopolistą, dyktuje ceny i marszałek Stróżyk jest bez wyjścia. Musi ponieść ceny biletów, bo monopolista przez jego rząd sprzedany w zagraniczne ręce ma na niego haka. I no mówi, tak. Albo zapłacisz więcej, albo nie będzie prądu i pociągi staną.
No ale jak powiedziałem wcześniej, to jest tak, że te ceny prądu rosną równomiernie dla wszystkich przewoźników i akurat dla Kolei Mazowieckich wcale nie rosną bardziej niż na przykład dla PKP Intercity, więc tutaj jest kwestia negocjacji, kwestia pewnego planu i sposobu zarządzania, no ale już się przyzwyczailiśmy, że na Mazowszu, w Sejmiku Mazowieckim pod rządami marszałka Stróżyka jest dużo rzeczy drogo i tutaj nie możemy chyba liczyć specjalnie na wyjątek.
Ale czym to argumentuje marszałek Stróżyk? To jest tak, że on, pana radnego zdaniem, ma możliwości, żeby tą obniżkę złagodzić, może jakoś subsydiować?
Oczywiście, że ma takie możliwości. Pamiętajmy, że aż połowa budżetu Kolei Mazowieckich jest finansowana bezpośrednio przez nasz samorząd mazowiecki, więc tutaj te pozostałe wpływy z biletów to stanowią mniejszość, więc tutaj dałoby się to ukształtować. No oczywiście, jak przyjrzymy się, jakie są duże kadry zatrudnione w całych strukturach województwa mazowieckiego, w różnych spółkach, w jaki sposób chociażby wydaje się pieniądze na promocję, jak się wydaje pieniądze tworząc nowe instytucje. Ostatnio mieliśmy nawet takie próby stworzenia nowego muzeum poprzez podział jednego z radomskich, które de facto by powodowało zwiększenie ilości etatów, więcej dyrektorów, więcej kadry administracyjnej, więc tutaj ta polityka nie jest oszczędna. Oszczędza się właśnie na kolejach, podnosząc ceny biletów, przerzuca się na mieszkańców koszt ich funkcjonowania, a tam, gdzie naprawdę można oszczędzać, chociażby na promocji, chociażby na jakichś eventach, wydarzeniach, odcinaniu kuponów, balonikach, no to tam tego niestety nie ma.
Nie ma takiej polityki. Jak w ogóle wyglądają finanse Mazowsza jako województwa? Kiedyś się mówiło, że pan marszałek Stróżyk na potęgę nas zadłuża. Jak to teraz wygląda?
I to jest zaskakujące, bowiem mamy dobrą koniunkturę gospodarczą i budżety samorządów są rekordowo wysokie. Tutaj dotyczy to również Mazowsza. Mamy bardzo dużo pieniędzy inwestycyjne i naprawdę sytuacja jest dobra, no dzięki dobrej koniunkturze w kraju. Natomiast został zaciągnięty w tym roku, zostaje zaciągnięty kolejny bardzo duży dług na kolejnych 20 lat, które będziemy spłacać. I to jest zdumiewające, dlaczego to tak się dzieje. No tłumaczenia oczywiście są takie marszałka, że chce inwestować, chce dalsze plany rozwoju Mazowsza realizować. Natomiast ja się obawiam takiego dużego poziomu zadłużenia. Ja pamiętam, jak to było chociażby w samorządzie warszawskim, gdzie jak nie zadłużano, to na przykład sprzedawano chociażby taką cenną spółkę jak Spec, tłumacząc, że potrzeba na nowe inwestycje, potem to gdzieś przyjadano i tych inwestycji nie było i potem pieniędzy nie było, ale dług zostawał. I mam takie samo wrażenie, że jest na Mazowszu. Nie jest dla nas jasne, na co te pieniądze mają być przeznaczone. Mamy jakieś wieloletnie perspektywy inwestycyjne, ale oczywiście one są właściwie zawsze opóźnione. Te pieniądze nie zawsze są też wydawane w całości na budżet inwestycyjny, więc chyba też tak będzie teraz. Nie widzimy, dlaczego w momencie takiej dobrej prosperity są zaciągane kolejne wielomiliardowe długi.
A to jeszcze wróćmy do tych cen biletów, bo pamiętamy z końcówki roku 18, tuż po wyborach samorządowych, jak napięta była sytuacja na Mazowszu. Do końca się ważyło, jaka będzie koalicja rządząca największym województwem w Rzeczypospolitej. Ostatecznie ukształtowała się koalicja wokół pana marszałka Stróżyka, ale to nie jest duża koalicja. Koalicja, która ma też czasami inne interesy. Lewica powiedziała, że zagłosuje przeciwko podwyżce cen biletów na pociągi Kolei Mazowieckich, a bez głosów Lewicy zdaje się, że marszałek Stróżyk nie ma większości w Radzie, w Sejmie Wojewódzkim. Pytanie, czy to sejmik decyduje?
Znaczy, znaczy, że na ten moment w ogóle marszałek Stróżyk nie ma większości w sejmiku, bowiem odszedł jeden z radnych PSL-u, który był do tej pory w jego drużynie. Powiedział, że pozostanie radnym niezależnym póki co. No, jedną z przyczyn było właśnie skandal wokół uchwalania budżetu Mazowsza, bo To był radny Mirosław Augustyniak z Ostrołęki, który protestował przeciwko cięciom na remonty dróg, a właśnie przeznaczaniem dużych kwot na promocję, na jakieś gazetki promujące marszałka i jego zespół, jego drużynę polityczną. No nagle po tej awanturze się okazało, że te pieniądze się znajdą, nie ma problemu. Więc tutaj też to jest przykład takiego politycznego zarządzania budżetem. No, kiedy trzeba znaleźć pieniądze dla celów politycznych, partyjnych, to nagle się znajdują. Pieniądze się znalazły, ale radny uznał, że w tak skandalicznych warunkach on nie chce w tej koalicji trwać i wyszedł z tej koalicji. Pozostał radnym niezależnym.
Czyli w tej chwili koalicja ma 25 radnych.
Tak,
na 51.
Tak, nie ma większości w tej chwili. Pytanie, jak się dalej
będzie kształtowało. Czemu pan marszałek Stużyk dalej jest marszałkiem?
No nie ma też większości, żeby go odwołać, bo potrzeba aż 3/5 radnych zgodnie z ustawą. Żeby marszałka odwołać.
Ale będzie przegrywał teraz głosowania być
może. Przegrywa głosowania. Już były głosowania, gdzie przegrywał, już jest chaos pewien w zarządzaniu Mazowszem i nie ma stabilizacji, nie ma też pewności, które propozycje będą marszałka przychodziły w głosowaniach, które będą odrzucane. Liczymy na to, że to w którymś kierunku się rozstrzygnie, no bo musimy też mieć pewną przewidywalność. Mam nadzieję też, że inni radni zobaczą, jak to wygląda i być może stworzyć taka koalicja, która pozwoli na stworzenie nowej większości.
Wojciech Polski radny sejmiku mazowieckiego. Panie radny, to jeszcze zajmę w tym sejmiku, bo to jest ciekawe, o tym się rzadko mówi, bo sejmik pracuje w medialnej ciszy. W zasadzie mało jakie medium się interesuje tym, co się dzieje w polskich regionach. Rzadko się zagląda na posiedzenia sejmików.
Rzeczywiście tutaj jest tak, że bardzo wiele projektów, które robimy, są ogólnomazowieckie. To są projekty strategiczne, czy to jest zarządzanie na przykład ratownictwem medycznym, sieciami szkół, ale takich specjalistycznych, instytucjami kultury. Ale to wszystko jest dosyć na poziomie ogólnym. Też dysponowanie środkami unijnymi. Jakby te sprawy są często troszkę dalej niż na przykład Rady Miast od spraw mieszkańców. Stąd te takie zainteresowanie
mniejsze.
Częściej
media mówią o Radzie Miasta Warszawy niż o sejmiku wojewódzkim.
Bo to są sprawy bardziej bliżej mieszkańców. Nasze są bardziej strategiczne, dotyczące ogólnie strategii rozwoju województwa. No ale są takie momenty, kiedy jednak mieszkańcy już odczuwają działania sejmiku. No właśnie chociażby ceny biletów. Kiedy przyjdzie mieszkańcom zapłacić średnio 10% więcej za ceny biletu, jeżdżąc codziennie do pracy, chociażby w Warszawie, dojeżdżając pod Warszawę, no to już jest odczuwalna zmiana. I wtedy się zaczynają interesować, spływają do nas już informacje od mieszkańców, prośby o interwencje. I w takich sytuacjach to zainteresowanie wzrasta.
To jeszcze raz arytmetyka sejmikowa, bo to może nie każdy pamięta na pamięć. Po wyborach koalicja rządząca, czyli Lewica, PSL, Platforma miały 26 radnych, Prawo i Sprawiedliwość 24, jeden radny bezpartyjny, ale to były działacze ZHN-u, taki bezpartyjny ZHN.
Tak, to teraz mamy dwóch bezpartyjnych, niezależnych
jeden
radnych.
Jeden z PSL-u. Czyli jeżeli państwo by się dogadali, to mogłaby być nowa większość. No, marszałek byłby stały, ale przewodniczący sejmiku mógłby być nowy, czy też nie?
No oczywiście to jest cały czas możliwe. Zobaczymy, jaka ta arytmetyka dalej będzie.
Rządzić województwem bez szefa sejmiku już nie jest tak łatwo.
Jest bardzo trudno. Znaczy mówię, już w tej chwili jest chaos i tak naprawdę mam też sygnały, że pojawiają się inni radni gdzieś z obecnej koalicji, którzy są niezadowoleni z tego, jak funkcjonuje samorząd pod rządami marszałka Stróżyka już 18 lat. Może czas, żeby już troszkę przewietrzyć ten urząd, dać mu trochę świeżości, no bo ile można funkcjonować w takim jednym układzie. No widzimy, że to już jest męczące. Nie ma tej świeżości u marszałka, nie ma chęci do dyskusji. Zmęczone ewidentnie wszelkimi pytaniami opozycji. Niechętnie się tłumaczy z tego, jak wydaje pieniądze, jak wydaje środki nasze publiczne. Więc może jakaś świeża krew by się przydała. W polityce takie zmiany bardzo często wychodzą na dobre.
Co do świeżości, to może wróćmy do tematu, któregośmy zaczęli, czyli koleje państwowe, ale w szerszym wymiarze pan też zajmuje się tym, żeby odświeżać dworce. Wielki projekt inwestycyjny, ponad 180 dworców kolejowych do remontu, do usprawnienia, do modernizacji, a teraz jeszcze premier dołożył wam 150. O ile dobrze pamiętam liczby.
Rzeczywiście program inwestycji dworcowych, przy którym mam przyjemność pracować, jest takim najbardziej śmiałym, największym w historii polskich kolei programem modernizacji, bo tutaj mamy do czynienia nie tylko z remontem obecnych dworców, a mamy zabytkowych dworców bardzo, bardzo dużo w Polsce, ale również budową nowych, budową dworców modułowych. W tym programie jest obecnie 189 dworców, czyli naprawdę, naprawdę ogromny projekt, dotyczy wszystkich województw w Polsce, więc te modernizacje są oczekiwane od mieszkańców od lat. I tam są takie bardzo duże realizacje, jak w Gdańsku czy w Białymstoku. w Kielcach, w Lublinie, ale też zupełnie w mniejszych lokalizacjach, takich, gdzie były do tej pory tylko wiaty.
Chociaż w Białymstoku jest już piękny dworzec.
Tak, ale tu też chodzi
czyli
o to...
budynek jest piękny,
o to chodzi, aby też, chodzi o to też, aby je modernizować, czyli dostosowywać do potrzeb osób niepełnosprawnych, aby były systemy dynamicznej informacji pasażerskiej, takie naprawdę nowoczesne, aby te wnętrza były odświeżone, aby też część sanitarna była w jak na najwyższym poziomie, aby zmienić oblicze dworców, żeby już nikt nigdy nie mówił o tym, że dworzec to jest jakieś miejsce jakiejś drugiej kategorii, niebezpieczne. Nie, absolutnie. To, co robią polskie koleje w tej chwili, to jest coś wspaniałego i te realizacje są naprawdę na najwyższym poziomie.
Nawet kiedyś najsłynniejszy ze swojej brzydoty dworzec, o którym się wołał Kazik Staszewski, Staszek Kazikiewicz, już jest odremontowany. Słynny dworzec w Kutnie. Czy byłeś kiedyś nad Renem, na dworcu?
Tak, to rzeczywiście.
Nie jest tak brzydko, że pękają oczy. Byłem nawet na tym dworcu, już tak nie jest.
No to się cieszę, cieszę się, słysząc takie opinie, ale tych dworców jest dużo, dużo więcej. Oczywiście, jak zobaczymy chociażby w Wrocławiu świetną realizację, no to jest, to napawa dumą.
189 dworców do zrobienia. To chyba największy plan inwestycyjny w historii PKP, o ile ja pamiętam.
Największy w historii w ogóle polskich kolei. A to jest dopiero początek, bo znamy też zapowiedzi pana premiera, że program będzie kontynuowany. Mamy w Polsce 2,5 tysiąca dworców w ogóle wszystkich i pasażerskich, i też towarowych. Myślę, że większość z nich będzie wyremontowana.
Powiedział Wojciech Zabłocki,
radny. Oczywiście na przestrzeni kolejnych lat przyszłości, ale wierzę w to, że to nastąpi.
Wojciech Zabłocki, radny Sejmiku Mazowieckiego Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie.
9:06, no to teraz pora na przegląd prasy krajowej.
Czas na przegląd prasy.
No i jest na stole radiowym plik weekendowo-piątkowych tytułów. Zacznijmy od dziennika Rzeczpospolita. Polska chce grać na czas z Luksemburgiem. To trochę tekst, który koresponduje z pierwszą rozmową dzisiejszego poranka z panem profesorem Gontarskim, który jest przedstawicielem polskiego rządu przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Bo się o tym trybunale chodzi. W czwartek po południu Polska złożyła w Luksemburgu odpowiedź na skargę Komisji Europejskiej, która chce zawieszenia przepisów o Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Rząd jest za odrzuceniem skargi i wniosku o zabezpieczenie, rzecz jasna. Przekonuje, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego jest zgodna z prawem unijnym i wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2019 roku. A gdyby jakiś sędzia uchybił niezawisłości sędziowskiej, wyłączy się go z orzekania w sprawie, ale nie ma mowy o generalnej dyskwalifikacji nowych sędziów. Rząd poprosił zaraz razem TSUE o jeszcze 2 tygodnie na pełną odpowiedź, bo jak napisano, analizuje sprzeczne orzeczenia Polskiego Sądu Najwyższego, które wdrażają wyrok Luksemburga, uchwałę 3 Izb Sądu Najwyższego, które nie uznały Izby Dyscyplinarnej za niezależny sąd i uchwałę samej Izby Dyscyplinarnej oraz Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, która wkrótce ma uzyskać nowe uprawnienia. Cena to sam Trybunał Sprawiedliwości. Do postępowania przyłączyły się Holandia, Szwecja, Dania i Finlandia. Trybunał może już zarządzić lub nie środki tymczasowe, które są natychmiast wykonywane. Może też zwołać rozprawę. Wiemy od pana profesora Gontarskiego z dzisiejszego poranka wnet, że zdaniem pana profesora, czyli przedstawiciela Polski przed TSUE, taka rozprawa już będzie zwołana, więc w tym aspekcie wydaje się przynajmniej, że jedynka Rzeczpospolitej już jest za radiem wnet, jeżeli chodzi o informowanie opinii publicznej o spór w Luksemburgu, w TSUE, o polską praworządność. Moc sprawcza Andrzeja Dudy, komentarz Jacka Niziniewicza na temat wyborów prezydenckich. Andrzej Duda nie jest kandydatem wysuniętym przez partie polityczne, mówił kilka lat temu w polskim radiu Krzysztof Szczerski. Tymczasem za kampanią Dudy stoi aparat partyjny Prawa i Sprawiedliwości. Sobotnia konwencja PiS oficjalnie zainauguruje kampanię bezpartyjnego, to jest napisane w cudzysłowie, kandydata na prezydenta, którego rekomendować wyborczo będzie zarówno prezes Jarosław Kaczyński, jak i premier Mateusz Morawiecki. Głowie państwa narzucono współpracowników na czas kampanii, choć sztabu wyborczego oficjalnie ciągle nie ma. Na stronie kolejnej, szóstej, wywiad z panem Borowskim, Markiem, ale to może państwo oszczędzę mądrości pana Marka Borowskiego na temat Andrzeja Dudy, bo to akurat przewidywalne i nic tutaj nie ma, co by nas zaskoczyło. Jędrzej Bielecki na stronie siódmej Dziennika Rzeczpospolita, bo cały czas to przeglądamy, pisze o koronawirusie, który uderza w szefa komunistycznej partii, zarazem przywódcę, obecnego przywódcę Chin Xi Jinpinga. Prezydent wysyła do Wuhan jednego z najbliższych współpracowników, bo epidemia zagraża jego pozycji, pisze Jędrzej Bielecki. Bardzo ciekawy tekst na stronie siódmej o tym, jakie są i polityczne i coraz bardziej te konotacje i konsekwencje polityczne wirusa, koronawirusa w Wuhan będą się pojawiać i być może uderzą silnie we władzę i przywództwo przewodniczącego Xi Jinpinga, przywódcę Chin. Dziennik Gazeta Polska codziennie pisze, tysiące Polaków wysyła listy do Unii Europejskiej. No od poniedziałku trwa wspólna akcja Niezależnej oraz Gazety Polskiej, dzięki której tysiące maili informujących o prawdziwej sytuacji w polskim sądownictwie trafiają do skrzynek europosłów oraz zagranicznych dziennikarzy. To jest akcja, która trwa już przed poniedziałku. Na stronie trzeciej można się więcej dowiedzieć, na czym ta akcja polega, jak wysyłać maile. Być może zachęcam do tego, żeby też taki mail wysłać. Więcej informacji na kartach, na stronach Dziennika Polska, Gazeta Polska codziennie. Jeszcze tutaj widziałem tekst pana profesora Żurawskiego Welgrajewskiego. Nie chciałbym go państwu zacytować, jak go znajdę. Ingerencja Komisji Europejskiej i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w proces reform polskiego systemu sądownictwa ma znacznie szersze znaczenie niż tylko polskie. Jest elementem politycznej walki o władzę w łonie samej Unii Europejskiej, pisze na stronie 15 Gazety Polskiej codziennie profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski, stojąc twardo po stronie opozycji i łamiąc traktaty poprzez upozorowanie sobie uprawnień traktatowo ich nieprzepisanych, Trybunał Sprawiedliwości stara się zmienić system Unii Europejskiej, system prawny, pisze politolog. Dominacja Niemiec dzieje się tak z powodu dwóch rozwijających się od ponad 10 lat z różnym natężeniem kryzysów zadłużeniowego w strefie euro i imigracyjnego oraz redystrybucji potęgi politycznej między instytucjami Unii Europejskiej i mocarstwami unijnymi, przede wszystkim Niemcami, dokonanego w traktacie lizbońskim. Kryzys finansowy przekształcił Niemcy w głównego stabilizatora strefy euro, a Unię Europejską, a więc Unii Europejskiej, i zredukował znaczenie państw południa Europy, w tym dwóch dużych zadłużonych krajów, Włoch i Hiszpanii. W warunkach Brexitu pozostały jedynie Niemcy i Francja, ta ostatnia zadłużona na poziomie ponad 100% PKB i wstrząsana rozruchami społecznymi. Traktat lizboński zredukował znaczenie prezydencji państw członkowskich, wzmacniając tym samym mocarstwa. Bardzo długi, bardzo ciekawy tekst. Ja całego państwu rzecz jasna nie przytoczę, ale strona 15 o tym, o co naprawdę chodzi w sporze o polski wymiar sprawiedliwości, iż to ten spór daleko wykracza. Spór między komisją a polskim rządem tylko poza nasze prywatne podwórko, ale chodzi tutaj o całą Unię Europejską. O tym pisze profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski, 15 strona Dziennika Gazeta Polska codziennie. I może na koniec przeglądu prasy nasz dziennik: krucjata dla Polski. Polska potrzebuje prezydenta odważnie broniącego chrześcijańskich wartości. 1 marca rozpoczyna się krucjata modlitewna w intencji wyborów. Polakom potrzebna jest mądrość przy wyborze prezydenta, aby nasza ojczyzna potrafiła obronić chrześcijańskie wartości, z których wyrasta, powiedział ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor i założyciel Radia Maryja. Więcej na stronie 1 i 8 naszego dziennika w tekście pani redaktor Małgorzaty Bochenek. I to to tego jeszcze nie było paktu z Niemcami, jeżeli tutaj chodzi o oczywiście wojnę historyczną, którą wypowiedziała prawdzie Federacja Rosyjska, o tym na stronie drugiej naszego dziennika. I tym kończymy przegląd prasy, a tym samym dzisiejszy poranek w net. Jest godzina 9:15. Proszę Państwa, to są także walentynki, więc można kupić jakieś kwiaty, jak się będzie szło do pracy albo z niej wracało. Ja dziękuję Dariuszowi Konkolowi za realizację, Jaśminie Nowak za wydawanie i Państwu życzę bardzo miłego i owocnego dnia w pracy. Jutro sobota, więc będzie można, przynajmniej większość z nas będzie mogła odpocząć. A teraz bez piosenki przechodzimy do pory karmienia, bo za chwilę w studio zawita i przywita Państwa Elżbieta Mazur. Ja mówię do usłyszenia, Łukasz Jankowski.